będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Gdzie są nasze dzieci? To temat, który podejmujemy w studium. Dr Jarosław Przeperski, dyrektor Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, profesor, konsultant Rady do Spraw Rodziny, Konferencji Episkopatu Polski, autor publikacji na temat małżeństwa i rodziny. Pan profesor, zdalnie kłaniamy się też bardzo nisko.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Pan profesor, z tego co wiemy, to i szczęśliwy ojciec, ale również szczęśliwy dziadek. Pierwsze pytanie,
gdzie są nasze
dzieci, czyli pan profesor ma troje wnuków czy trzy wnuczki?
Trzy wnuczki.
Trzy wnuczki, a dzieci?
Troje.
Troje. Doktor Jarosław Przeperski?
Ja mam wszystkie dzieci, więc pewnie wyrównaliśmy.
I najmłodszy słyszałem.
Najmłodszy ma 3 lata, najstarszy ma 22 lata.
Teraz możemy pytać panów, gdzie są nasze dzieci? Gdzie są nasze dzieci, panie doktorze?
Moje pewnie w domu, natomiast pytanie jest o wiele poważniejsze, ponieważ to, co dzisiaj chcemy zapytać, to gdzie są polskie dzieci? Problem jest na tyle złożony, że tak naprawdę w głowach Polaków są dzieci. I generalnie w deklaracjach Polacy mówią, że chcą mieć dzieci. Natomiast jeżeli mówimy o działaniu, już tak powiem, i o pojawieniu się i o twardych liczbach, to rzeczywiście dzisiaj możemy powiedzieć o czymś, co nazywamy katastrofą demograficzną, czyli po prostu za mało się rodzi dzieci w Polsce.
Jaka jest różnica pomiędzy niżem demograficznym a katastrofą demograficzną?
Znaczy niż demograficzny, nie ma takiego oczywiście naukowego pojęcia katastrofa, jest to bardziej popularne stwierdzenie. Natomiast jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy społeczeństwo polskie się nie odnawia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kapitał ludzki, o liczbę osób. I też zmienia się, i to jest chyba też bardzo ważne, zmienia się struktura społeczna, czyli mamy coraz więcej starszych osób, natomiast coraz mniej mamy dzieci, młodzieży, a co za tym idzie, też będzie się to przesuwać i coraz mniej będziemy mieli osób w wieku produkcyjnym. Więc jeżeli mówimy o systemach zabezpieczenia społecznego, no to w przyszłości niestety czeka nas właśnie, i tu można powiedzieć słowo katastrofa, ponieważ nie będzie miał kto pracować na naszych przyszłych emerytów.
Gdzie są nasze dzieci? Z tego pytania przeszliśmy do takich, powiedzielibyśmy, społeczno-gospodarczych, biznesowych wręcz kalkulacji, że nie będzie dzieci, nie będzie miał kto utrzymać starszego pokolenia. A gdybyśmy zapytali, co się dzieje, gdy nie ma dzieci, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, budowanie tego, czego szczytem jest na przykład miłość, sprawiedliwość, pokój, wdzięczność, dobroć.
Cieszę się z tego pytania, ponieważ rzeczywiście jakby jest taka pokusa, żeby o problemach demografii rozmawiać tylko w tym wymiarze, można powiedzieć, ekonomiczno-społecznym. Natomiast rzeczywiście, jeżeli wchodzimy już jakby w relacje rodzinne, no to tutaj jakby brak posiadania dzieci, on zmienia całkowicie jakby funkcjonowanie rodziny, można tak powiedzieć. Dziecko generalnie jest wypełnieniem, tak? Dopełnieniem, można powiedzieć, rodziny. I jakby bez tej relacji, na przykład mężczyzna, no ma trudności z uczeniem się pewnych cech, takich jak odpowiedzialność, tak, i tak dalej, i tak dalej. Badania też pokazują jednoznacznie, że na przykład ojcowie, którzy posiadają dzieci, są dużo lepszymi, można powiedzieć, pracownikami, bo też muszą być odpowiedzialni, tej pracy muszą szukać, i tak dalej, i tak dalej. To się wiąże też z wieloma jakby cechami, których nabywamy przez to, przez samo bycie jakby, tak, w tej roli ojcowskiej. Posiadanie żony tak samo uczy nas, tak, od takiego szlifowania, można powiedzieć, i to tak może nie naukowo mówiąc, ale rzeczywiście ten proces jakby, tak, socjalizacji, bo to bardziej w tym języku byśmy się obracali, on następuje wzajemnej, tak, czyli żona socjalizuje męża, mąż socjalizuje żonę, uczymy się tych ról, ale też jakby funkcjonowania. I to ma też wpływ jakby no, na szersze społeczeństwo, bo wtedy w pracy, w innych miejscach jesteśmy w stanie zupełnie inaczej funkcjonować, więc to posiadanie dzieci jest kluczowe jakby na różnych obszarach. I może to, co jakby w tym momencie warto powiedzieć, to nawet to pytanie, gdzie są dzieci, ono właśnie nie jest takie jednowymiarowe, tak? Ono jest rzeczywiście bardzo szerokie i głębokie, i też przyczyny, które byśmy zapytali, dlaczego nie ma dzieci, one są właśnie, mają jakby usytuowane, są w bardzo różnych obszarach. Czyli z jednej strony jest ekonomia, która czasami wydaje się, że jest najważniejsza, tak? I wszyscy pokazują, że jak będą pieniądze, będą dzieci. No pewnie niekoniecznie, jak nam pokazuje jeden z programów rządowych, to się tak bardzo prosto nie przekłada. Ale też właśnie w innych obszarach, tak? Czyli tych właśnie, można powiedzieć, relacyjnych. Robiliśmy na przykład badania ostatnio i bardzo jasno nam w tych badaniach wyszło, że posiadanie takiego dobrego otoczenia społecznego, czyli osób, które będą zachęcały do posiadania dzieci, młodych ludzi, ma kolosalne znaczenie do tego, czy podejmą decyzję o urodzeniu dziecka, czy też nie. Także tutaj widzimy, że jakby ma to znaczenie rzeczywiście bardzo duże, tak? I ta sieć społeczna i relacje.
Centrum Badań nad Rodziną. W jaki sposób badacie rodzinę?
Bardzo różny, bo badamy też różne tematy podejmujemy. Badamy w sposób i ilościowy, i jakościowy, to już tak mówiąc naszym trochę żargonem naukowym, natomiast rzeczywiście próbujemy jakby patrzeć na rodzinę z różnych perspektyw, bo to jest istotne. Mamy też różnych specjalistów, dlatego że właśnie rodzina jest o tyle trudnym jakby tematem do badania, bo ona się sytuuje w wielu różnych dyscyplinach nawet naukowych, tak? Czyli robimy rzeczywiście badania, które dotyczą na przykład ostatnio decyzji prokreacyjnych, tutaj we współpracy z Ministerstwem Rodziny. Czyli pytaliśmy o to, to było nasze pytanie, tak? Dlaczego właśnie po pierwsze Polacy nie podejmują tych decyzji o posiadaniu dzieci, jakie są uwarunkowania? I to było dosyć ciekawe badanie, ale też badamy na przykład decyzje, które są związane z umieszczaniem dzieci w domach dziecka, które właśnie to jest też pewnego rodzaju tragedia, tak? Która gdzieś tam się dzieje. Też jakby właśnie takie społeczne można powiedzieć, czyli prowadziliśmy też na przykład duże badanie, które dotyczyło takiego przekrojowego spojrzenia na rodzinę, w różnych jakby obszarach, tak, od tego, gdzie się na przykład zwrócą o pomoc, badaliśmy po to, żeby zobaczyć, czy ta rodzina jeszcze jest istotna w Polsce, tak. I tam na przykład wyszło nam w 2018 roku takie badania na reprezentatywnej grupie Polaków robiliśmy i tam się okazuje, że właściwie większość Polaków, jak ma problem, to nie idzie do instytucji, można powiedzieć, tylko zwraca się ku rodzinie. Zresztą potwierdziły nam to tegoroczne badania, które też porównujemy jakby z badaniami norweskimi, gdzie tamten system wygląda no zupełnie inaczej, można powiedzieć.
Gdzie są nasze dzieci? A dlaczego dzieci przeszkadzają? I myślę o takich miejscach. Dzieci przeszkadzają w restauracji, bo nie mogą krzyczeć. Są restauracje, gdzie dzieci nie mają wstępu, czyli rodzice z dziećmi nie mają wstępu. Budowane są osiedla, bo dzieci krzyczą. Czyli społecznie my pytamy, gdzie są dzieci, a może zadajmy to pytanie, dlaczego niektórym dzieci przeszkadzają?
Znaczy, bo dzieci generalnie przeszkadzają. Może tak podpowiem i to może teraz to, co powiedziałem, to jest jakby... Bo generalnie, proszę ojca, to jest normalna sprawa. Jak ja się kładę i chcę odpocząć i dziecko mi przybiega i chce mi nagle opowiedzieć najważniejszą rzecz dla niego, to czy on mi przeszkadza? Oczywiście, że mi przeszkadza. Natomiast jest to moja decyzja, czy ja go w tym przyjmę. I myślę, że też warto odczarować pewien obraz, tak? Bo generalnie ojcostwo, macierzyństwo jest trudem. I tutaj nie ma co jakby się łudzić, że nie wiem, posiadając wszystkie dzieci, moja żona nawet teraz tak musiała zostać w domu i po południu zamiast ja, chociaż pracowałem do południa, no przyjmuję te obowiązki, tak? A ja tutaj w świetle kamer sobie opowiadam fajne rzeczy o rodzinie. Natomiast to jest dokładnie, dzieci przeszkadzają, natomiast myślę, że jest kwestia pewnych decyzji po prostu, które chcemy podjąć. I to jest istotne, tak? Że dzisiaj ojcowie... Matki, tak, generalnie młodzi ludzie, nie bardzo chcą podejmować takie decyzje, które właśnie jakby dają jakby zgodę na przeszkadzanie im w życiu. Wolą robić to, co jest łatwiejsze, co przynosi satysfakcji, które nie wymaga pewnego zobowiązania, czy też, no ja bym powiedział językiem religijnym umierania, tak, można powiedzieć, bo to nie naukowo, ale w religijnym języku tak to dokładnie byśmy... wyrazili po prostu.
A może dzieci, które nie chciały przeszkadzać, teraz nie chcą mieć dzieci, które znowu będą przeszkadzać. I tak coraz głębszy
tak
problem bycia niechcianym, prawda? Bo jeżeli
tak.
Są dzieci, które były niechciane, które nie były w centrum zainteresowania, czy nie mogły działać według swoich planów pasji, oczywiście w rygorze wychowania, no bo wychowanie to też nie jest tylko to, co dziecko by chciało robić.
No, oczywiście.
Więc może tak, ale jest z nami również zdalnie profesor Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor publikacji na temat małżeństwa i rodziny, ale pan doktor też publikuje. Nie było tak, że tylko jeden z naszych gości publikuje. Gdzie są nasze dzieci, panie profesorze?
No muszę uczciwie powiedzieć, że przystępując w tej chwili do uczestnictwa w tym programie, odczuwam taką wielką tremę. Rzadko kiedy w naszych programach, które są w tematyce bardzo mi bliskie, właśnie mam takie emocjonalne, wewnętrzne poruszenie jak dzisiaj, słuchając też tych pytań i odpowiedzi również pana doktora. A dlaczego to poruszenie? Dlatego, że uświadamiam sobie, że Nasz program jest realizowany w Wielkim Poście. Ja w tym programie mam do zagospodarowania tą płaszczyznę biblijno-teologiczną, dlatego że to jest źródło, z którego ja czerpię w moich badaniach nad rodziną. I no, ja będę chciał się właśnie na tym skoncentrować i już z góry przepraszam za to, że treści, które wypowiem, są bardzo trudne. Gdzie są nasze dzieci? No najpierw trzeba powiedzieć, nie ma ich. Ale też chciałbym przypomnieć, że to nie jest tylko program, który jest realizowany w telewizji i w Radiu Katolickim, ale to jest też program adresowany do społeczeństwa katolickiego, który w Polsce stanowi zdecydowaną większość. I to pytanie stawiamy katolickiemu społeczeństwu, ale to pytanie też stawiamy katolickim pasterzom, katolickim duszpasterzom, nam wszystkim, którzy jesteśmy zaangażowani w duszpasterstwo małżeństw i rodzin. Co się stało, że od 30 lat idziemy równią pochyłą w dół, jeśli chodzi o demografię, o to, że tych dzieci nie ma, że te dzieci się nie rodzą, gdzie równolegle, jeszcze przez długi okres od przemian od 90 roku, mieliśmy u boku, jako bardzo ważne dla nas wsparcie, osobę świętego Jana Pawła II. Po jego śmierci gremialnie, tłumnie i bardzo licznie jeździliśmy najpierw na beatyfikację, potem na kanonizację. W tej chwili bardzo powszechnie wiemy relikwie świętego Jana Pawła II w parafiach. I w tym momencie pytanie bardzo proste. Jak jest obecna teologia ciała świętego Jana Pawła II, która teologia ciała, jak wiemy, nazwana jest przez specjalistów bardzo kompetentnych przewrotem kopernikańskim w Kościele. Jak przez te 30 lat, kiedy przestałem się zupełnie rodzić dzieci, w przestrzeni duszpasterskiej wdrażaliśmy nauczanie świętego Pawła VI zawarte w Humanae Vitae, bo jeśli my wiemy o tym, że te dzieci się nie rodzą, to doprecyzujmy. One się nie rodzą w zdecydowanej większości również w małżeństwach katolickich, w rodzinach katolickich, w rodzinach, które powinny być ukierunkowane właśnie na tą otwartość, nawet z racji od chociażby właśnie tego nauczania zarówno świętego Pawła VI, jak i świętego Jana Pawła II. Podstaw swój tekst biblijny, bardzo konkretny. Proszę Państwa, ja podkreślę jeszcze raz właśnie ową przestrzeń czasową. To się wszystko dzieje od ponad 30 lat, a my dostrzegamy na przykład taką sytuację, jeśli chodzi o przebieg tych przemian społeczno-politycznych, gospodarczych również, że nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Nawet niektórzy używają takiego wyrażenia, że cały czas mamy podgórkę. No to się potęguje w wielu płaszczyznach. Tutaj zresztą też niektóre z tych płaszczyzn przytaczał pan doktor przed chwilą. A fragment zapisany 3300 lat temu, w 28 wersecie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, jest bardzo konkretny. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I przepraszam, tu nie ma co kombinować. Te słowa są tak bezpośrednie, tak konkretne, tak jasne i tak zrozumiałe, że nie jest potrzebne jakieś wdrażanie się jakby w egzegezę, w komentarze, tylko trzeba po prostu uważnie przeczytać. Bo to jest pierwsze przymierze na kartach Pisma Świętego, w których Pan Bóg wypowiada taką treść do całego społeczeństwa. Ja będę wam błogosławił. A błogosławieństwo Boże to deprecyzuje bardzo wyraźnie Pismo Święte, szczególnie 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. To jest wsparcie Pana Boga na każdej płaszczyźnie życia. Na każdej płaszczyźnie życia. I Pan Bóg mówi, ja będę wam błogosławił, ale wy ze swojej strony bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Drodzy Państwo, to są pierwsze słowa, które Pan Bóg wypowiedział do ludzkości. Na kartach Pisma Świętego jest tysiące słów wypowiedzianych przez Pana Boga do całej ludzkości, ale to są pierwsze słowa, że Pan Bóg wypowiedział, co wskazuje również, że te słowa warunkują to, czy my będziemy wierni dekalogowi, czy my będziemy wierni nauczaniu Jezusa, czy będziemy wierni nauczaniu Kościoła. Jeśli nie będziemy wierni, jeśli zekceważymy te słowa, to nie będzie wierności na każdej innej naszej płaszczyźnie współpracy z Panem Bogiem. I tak się po prostu dzieje. Pytanie jest bardzo proste. Dlaczego Izraelici tak bardzo pragnęli dużej ilości dzieci? Najpierw dlatego, że wiedzieli, że właśnie za dziećmi idzie Boże błogosławieństwo, a więc wsparciem na każdej płaszczyźnie doczesnego życia. Począwszy od ekonomii, poprzez jakby plony w uprawie roli, jak przyrost bydła hodowanego, ale również bezpieczeństwo narodu, bezpieczeństwo. Dlatego tak bardzo Izraelici pragnęli tej dużej ilości dzieci. Natomiast my od tych 30 lat kompletnie się od tego Bożego zapewnienia i Bożego przymierza odwróciliśmy, zlekceważyliśmy to Dlatego mamy takie efekty, jak mamy. To trzeba naprawdę bardzo uczciwie powiedzieć, żebyśmy się obudzili, ale naprawdę wszyscy, jeśli my myślimy o jakichkolwiek skutecznych problemach duszpasterskich, wychodzących naprzeciw wszystkim problemom, jakie w tej chwili dostrzegamy, łącznie z problemami braku powołań, zarówno w seminariach, jak i w seminariach zakonnych, to nie wynika to z tego, nie wiem, jakbyśmy mogli powiedzieć, bo często to słyszymy, z osłabienia jakości rodziny, czy nawet z małej ilości dzieci, a więc niektórzy uspokajają, socjologowie przyglądający się właśnie tej problematyce spadku ilości powołań, że skoro jest tak mało urodzeń, tak mało młodych ludzi, taki niż demograficzny w przestrzeni rocznika maturalnego, to nie dziwmy się, że jest tak mało powołań. Absolutnie nie. To nie ten kierunek. To jest po prostu brak Bożego błogosławieństwa. Również na tej płaszczyźnie, również Kościołowi Pan nie błogosławi, nie błogosławi narodowi, nie błogosławi żadnym innym poczynaniom, jakimkolwiek naszym poczynaniom na każdej płaszczyźnie, nie ma Bożego błogosławieństwa, ponieważ zamknęliśmy się na dzieci. Tak wyraźnie, jakby to widzimy i obserwujemy, w odniesieniu właśnie do tego, co w Piśmie Świętym możemy przeczytać.
Pan profesor Mieczysław Guzewicz, panie profesorze, pełna zgoda. Błogosławieństwo Boże wyrażone w płodności i w tym, by z tej płodności było rozmnażanie, czyli była odpowiednia ilość dzieci, wzrastała dzietność. Tylko musimy też do tego dopowiedzieć bardzo ważną sprawę, że zaczęliśmy tracić sens, kim jest człowiek, jakie jest jego powołanie, czyli przeznaczenie. Nie możemy oderwać Bożego błogosławieństwa płodności i rozmnażania, czyli dzietności od małżeństwa. I jeżeli zaczęliśmy kombinować ludzkość, społeczeństwo w Polsce na temat tego, kim jest człowiek, jaki jest jego kod kulturowy, jaki jest jego kod moralny, jakie jest jego przeznaczenie, to wówczas to Boże błogosławieństwo, jak ono ma dotykać płodności i rozmnażania się, jeżeli to jest niezgodne z naturą człowieka?
Proszę Ojca, ja bym tylko poprosił o to, żeby ewentualnie nawet spróbować spojrzeć na to, odwracając to o 180 stopni, bo Ojciec nam nakreślił bardzo precyzyjnie zjawisko, które możemy nazwać pewnym kryzysem wartości, który też od kilku dekad się rozprzestrzenia w całej przestrzeni kultury Zachodu. Natomiast ja bym to odwrócił. Ten kryzys wartości jest również spowodowany kryzysem małżeństwa i kryzysem rodzicielstwa. Taka jest kolejność. Jeśli społeczeństwo, jeśli my jako polski naród nie skoncentrujemy się na wynoszeniem na właściwy poziom wartości małżeństwa i wartości rodzicielstwa, to my cały czas będziemy brnęli właśnie w tym kryzysie, w tych różnych aspektach takiego kryzysu wartości. Taki jest kierunek. Jeśli my chcielibyśmy w tej chwili odbudować system wartości, całą aksjologię w przestrzeni społecznej, w przestrzeni Kościoła, to nie musimy się koncentrować, uwaga, nie musimy się koncentrować szczegółowo na tych problemach, łącznie właśnie na problemach kryzysu antropologicznego, ale nade wszystko skoncentrować się na odtwarzaniu, ukazywaniu wartości małżeństwa i rodzicielstwa, bo taka jest też kolejność wskazana nam przez Biblię. Proszę popatrzeć, że dwa pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju dokładnie o tym mówią. Pan Bóg stwarza małżeństwo w tym pierwszym rozdziale. Pan Bóg mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I w drugim rozdziale Księgi Rodzaju jest dokładnie to samo. Pan Bóg pokazuje, że to jest początek i to jest fundament, że jeśli my na takim fundamencie będziemy stawiali wszystkie płaszczyzny naszego życia, to wszystko nam się poukłada. My się nie musimy dzisiaj koncentrować na tych wszystkich szczegółowych problemach zawartych w przestrzeni tego, co się nazywa kryzysem wartości, tylko my się mamy koncentrować na kryzysie małżeństwa i kryzysie rodzicielstwa.
I panie profesorze, tego, może nie stawiajmy o 180 stopni, tylko powiedzmy, że to jest pełnia i trzeba jedno i drugie zachować i jedno drugie przywrócić na właściwe miejsce, bo przecież Pan Bóg stanął przed mężczyzną i kobietą jako małżeństwem, jako małżeństwem. Nie wypowiedział tego w jakąś próżnię, prawda? Stanął przed konkretnymi osobami. Teraz, by przewrócić rozmnażanie się, to posiadanie dzieci i by nasza ludzka płodność mogła w ten sposób się wyrażać i być wyrazem Bożego błogosławieństwa. Potrzebujemy mocnego małżeństwa, mocnej rodziny, stąd ten apel pana profesora. Rozumiem, że jesteśmy w katolickiej rozgłośni, jesteśmy w świecie ludzi, którzy wyznają dekalog i są ochrzczeni i to jest nasze główne zadanie. Siebie nade wszystko musimy zapytać, gdzie są dzieci. No dlatego ich nie ma, że tracimy sens odnośnie małżeństwa i rodziny, a jednocześnie, że zaczęliśmy tracić jakby poczucie tego, kim jesteśmy i jakich nas Bóg ustanowił, stworzył i do czego nas powołał, kiedy nam błogosławił.
Tak, dziękuję. Rzeczywiście to stanowi pewną całość i może rzeczywiście nie musimy tego przestawiać.
Gdzie są nasze dzieci? Doktor Jarosław Przeperski, przed chwileczką profesor Mieczysław Guzewicz. Zadam jeszcze jedno pytanie. Kto co kradnie nasze dzieci? I nie myślę tutaj o handlu dziećmi, ale co sprawia, że te dzieci mają bardzo szybko swój świat, który jest światem poza światem rodziców, poza światem rodziny. I oczywiście, że pytamy, co, kto nam kradnie nasze dzieci, to jak te dzieci przywrócić. Bo przecież świat, który jest światem antykoncepcyjnym, ten wokół nas, jeżeli szkoła, do której przenikają różne tendencje antymałżeńskie, znowu tutaj by trzeba było powiedzieć, pryncypialnie, jeżeli chodzi o antropologię, no to wtedy rodzicielstwo dla nich, małżeństwo może pozostać w świecie tylko i wyłącznie idei, a nie czegoś, co będą chciały przyjąć w przyszłości. Będzie to dobra bajka do opowiadania, a nie rzeczywistość do przeżycia.
Czuję się, że trzeba spojrzeć na ten problem trochę szerzej. Jedna rzecz jest taka, że rzeczywiście w człowieku, ponieważ badam tą rodzinę już kilka lat, jest coś niesamowitego i tutaj pewnie profesor Guzewicz mógłby więcej powiedzieć z tego punktu widzenia antropologicznego, że pomimo tak ogromnej walki jakby o rodzinę, o zniszczenie rodziny, tak, ciągle ta wartość rodziny pozostaje. I to jest też trzeba, jakbym chciał to powiedzieć na początek, bo żebyśmy też sami nie wpadali w pewne narracje takie, które mówią o tym, że właściwie dzisiaj już wszystko jest beznadziejne. Na Zachodzie wiele, wiele lat temu głoszono, że właściwie upadek rodziny jest bliski. A powiedzmy sobie, że te wszystkie społeczeństwa, które gdzieś tam szanują rodzinę, czy wartości rodziny, tak niezależnie nawet od religii, tak można powiedzieć, to one się mają dobrze. Te, które rzeczywiście jakaś erozja taka następuje, tak, w ogóle tego systemu rodzinnego, no to one popadają w problemy, już tak mówiąc ogólnie i nie wchodząc w szczegóły. Więc ja myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą trzeba jakby podkreślić. Też rozmawialiśmy wcześniej, robiliśmy ostatnio badania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka, dzieci polskich. I tam drugie klasy podstawowe, szóste i drugie klasy średnie. I się okazuje, że ta wartość rodziny, ona ciągle jest bardzo silna, jakby w tej grupie dzieci.
Doktorze, to nas nie dziwi. Taka jest natura człowieka.
Tak, ale dlatego musimy, dokładnie, ale to musimy podkreślać, bo nawet to pytanie, które ojciec zadał, to ono pokazuje jakby, że gdzieś tam, oczywiście zaczynają nam te dzieci wymykać się, jakby cała rodzina, małżeństwo nam się wymyka. Natomiast badania też pokazują, że pierwszym jakby zadaniem to jest też utrzymanie jakby tego i pokazanie trochę, że niekoniecznie musimy, my to odkryliśmy jakby właśnie robiąc te badania, że są, funkcjonują pewne narracje kulturowe, tak? Czyli, że właściwie kończy się rodzina, nie warto w to inwestować i tak dalej. I gdzieś tam takie te światowe, generalnie liberalne, one te narracje funkcjonują, tak?
Propaganda usypiająca.
Bardzo mocno, dokładnie. I to jakby jest taki właśnie. I my czasami poddajemy się też jakby temu. I dlatego potrzebne są badania, powiem szczerze. I dlatego jest Centrum Badań nad Rodziną, bo wtedy możemy sprawdzić, jak jest naprawdę, tak? Czy rzeczywiście tak jest, że gdzieś tam trzeba na alarm bić bardzo mocno, czy nie? Oczywiście my widzimy, że w młodszym pokoleniu, tak, jeżeli chodzi na przykład o posiadanie dzieci, to rzeczywiście jest problem, tak? Mieliśmy badania też na 20-latkach i tutaj ta kultura takiej, na przykład bardzo wysoki jest poziom akceptacji nieposiadania dzieci, tak? Co jest dla nas też takim sygnałem niepokojącym. Gdzieś to się zaczyna około 30 roku życia, można powiedzieć, taki moment właśnie, kiedy kiedy to pragnienie wraca powoli, ale co ciekawe...
Bardziej u mężczyzn czy bardziej u kobiet?
U mężczyzn nawet jest to stabilniejsze, powiem tak. I bardzo często jakby szybciej chcą mieć dzieci. Nie wiem, może dlatego, że mniej to jest wymagające od nich. Natomiast rzeczywiście badania nam pokazują, że tak jest. Kobiety trochę później. Natomiast co ciekawe też otoczenie, to o czym wspominałem wcześniej, to otoczenie społeczne i to też nam wyszła właśnie ta taka granica umowna trochę 30, bo to nie jest oczywiście punkt jakby w przypadku każdej rodziny, do 30 roku życia otoczenie społeczne, czyli rodzice, dziadkowie, znajomi i tak dalej, wszyscy mówią,
masz czas.
Zero dzieci,
masz czas.
Masz się dorobić. Natomiast ten właśnie ten magiczny 30 rok życia powoduje tak nam rzeczywiście jakby no pytanie się zmienia. Czyli kiedy będą dzieci, tak? Natomiast już powiedzmy sobie szczerze, że ten szczyt jakby najlepszy do posiadania dzieci to jest około 22 lat, tak? Kobiety. To jest ta pełna jakby gotowość, można powiedzieć, organizmu do posiadania dzieci. A później, i to już jest biologia po prostu tutaj i medycyna, tak? Jakby ta możliwość zajścia w ciąży jest no, dużo gorsza, tak? Powiedzmy, ona się rzeczywiście z wiekiem, no ten procent, jeżeli nie było pierwsze dziecko oczywiście urodzone, bo to się też zmienia jakby w cyklu pewnym, no to jest dużo trudniejsze. Natomiast też jak występują choroby, które są dzisiaj, no niestety plagą, można powiedzieć, no to też brakuje tego czasu na jakiekolwiek leczenie, tak? Bo to już niestety się, pewne okienki się zamyka. I tutaj już biologia decyduje, nie żadna ideologia, można powiedzieć.
Ale bardzo ciekawe są te wyniki badań, bo to nie wnioski, tylko wyniki badań, że to otoczenie wokół ludzi młodych wręcz promuje posiadanie dzieci po 30 roku życia.
Tak. W ogóle te zmiany społeczne dzisiaj, ja myślę, że trochę tak może to otoczenie, jak już, bo to jest ciekawy też wątek, który nam w badaniach się pojawia, też badania seniorów, tak, na przykład. Bo to jest też kwestia tego, jak dzisiaj będziemy, można powiedzieć, kreować politykę senioralną. Czy ona rzeczywiście jest prorodzinna? Bo dzisiaj mówimy o takiej aktywizacji mocnej seniorów i z jednej strony oczywiście to jest świetna rzecz, tak, wychodzą z domu, zaczynają żyć zupełnie aktywnie i tak dalej.
Uniwersytet trzeciego wieku.
Tak, natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy tam jeszcze jest miejsce na rodzinę w ogóle, na wnuki, na to, żeby pomóc na przykład w opiece, tak, i tak dalej. Te tradycyjne role, które pomagały. Bo właśnie, jeżeli młodzi ludzie mają takie poczucie bezpieczeństwa, że w razie czego mogą liczyć na tą przysłowiową babcię, tak, nie mieszka też ona daleko gdzieś i tak dalej, to dużo łatwiej jakby podjąć tą decyzję tak o posiadaniu dziecka, niż tak naprawdę, i to jest też sytuacja wielu młodych ludzi dzisiaj, którzy na przykład przenieśli się do innego miasta, gdzie zostają sami i właściwie są zdani tylko na jakiś system, tak, można powiedzieć, no państwowy, tak, żłobków i tak dalej, który nie zawsze jest taki oczywisty dla wszystkich, że to jest szczęście oddać takiego bobasa po prostu do żłobka, można powiedzieć.
Gdzie są nasze dzieci? Doktor Jarosław Przeperski, profesor Mieczysław Guzewicz. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów. Temat, gdzie są nasze dzieci? Pytania do naszych gości, również Państwa spostrzeżenia. Telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 dla zagranicy 4856 657 0013 lub 0014. Gdzie są nasze dzieci? Panie profesorze, pytanie do pana profesora, bo tutaj no, padło bardzo takie ciekawe stwierdzenie na podstawie wyników badań. To ta bariera tych 30 lat. Nie wiem, czy pan profesor się zgodzi, jakie pan ma doświadczenie, bo już jest dziadkiem, dlatego pytamy jako tego, który jest doświadczony, starszy i pracuje w tych tematach od wielu, wielu lat. Kiedy jest najszczęśliwszy czas życia człowieka? Bo niektórzy mówią, że młodość, dlatego ją przedłużają jak najdłużej to możliwe, bo starość jest na przykład smutna, jest ponura, a teraz rozpoczynają się programy aktywizacyjne. Jak pan profesor postrzega to, kiedy człowiek na którym etapie jest najbardziej szczęśliwy, najbardziej zrealizowany?
No jeśli chodzi o takie dokładne uzasadnienie, to na pewno bardziej kompetentną osobą byłby pan doktor Jarosław, który prowadzi badania. Natomiast z punktu widzenia właśnie moich doświadczeń osobistych, ale też moich doświadczeń wynikających z pochylaniem się nad tą tematyką małżeństwa i rodziny, to jeśli chodzi o tą granicę zawierania małżeństwa i decydowania się na dziecko, która się tak wysoko przesunęła w przypadku niewiast, to jest średnio 28 rok życia, w przypadku mężczyzn 31 lat życia, to chyba to nie tyle wynika właśnie z tej chęci skorzystania z młodości, ile nade wszystko właśnie z tego, że tak znacznie przesunął się okres osiągnięcia poziomu takiej pełnej dojrzałości i pełnej odpowiedzialności. To wystarczyło, proszę popatrzeć, do jedno pokolenie, bo można by tak powiedzieć, że my teraz rozmawiamy o pokoleniu akurat moich dzieci, które syn ma 33 lata, najmłodsza córka ma 26 lat. To jest już to tylko jedno pokolenie, a już tak się znacznie przesunął ten okres osiągnięcia tej pełnej dojrzałości, bo kiedy my zawieraliśmy małżeństwo, moja Jola miała 21 lat, ja miałem 22. Ja nie twierdzę, że ja byłem bardzo dojrzałą osobą, ale po pierwsze, powszechnie właśnie w tamtym pokoleniu, w takim okresie zawierano małżeństwa. Powszechnie. Jeśli ktoś dochodził do takiego wieku, to wiedział, że trzeba się po prostu szybciutko zdecydować na zawarcie małżeństwa. I ja nie byłem przygotowany na pewno do roli ojca. I tu też nie trzeba się bać. Ja też bardzo często właśnie do młodych ludzi o tym mówię, że zresztą również do niewiast, które mówią, że trudno jest znaleźć w tej chwili mężczyznę, który byłby dojrzałym i odpowiedzialnym mężczyzną jako kandydat na przyszłego ojca. Do tego się dorasta, myślę, że pan doktor to potwierdzi, bardzo intensywnie w momencie, kiedy już się dzieciątko urodzi, kiedy mężczyzna musi wziąć tego bobaska i musi być przy żonie i musi pomagać, to wtedy następuje dokładnie, dosłownie akademia ojcostwa w takim bardzo przyspieszonym czasie. Ja tego czasu, kiedy zawierałem małżeństwo, mając 22 lata, czyli można by powiedzieć do takiego wieku, jaki w tej chwili jestem, średnim wiekiem do zawierania małżeństwa, 31 lat, niecałe 10 lat, ja wcale nie żałuję tego, że nie żyłem w małżeństwie, że nie żyłem w rodzicielstwie, bo kiedy doszedłem do wieku 31-32 lat, to my już mieliśmy dwoje dzieci. Wręcz odwrotnie, oceniam ten czas jako cudowny czas mojej młodości właśnie, mojej młodości.
Panie profesorze, zapytam bardzo krótko, ponieważ pan odpowiada precyzyjnie na to pytanie, a jak otoczenie społeczne wtedy reagowało, jeżeli pan zawierał związek małżeński w wieku 21-22 lat, a jak ono reaguje teraz, ponieważ to otoczenie społeczne wydaje się mieć bardzo duże znaczenie.
No właśnie o tym też mówił przed chwilą pan doktor Jarosław, jak to się zmienia. Natomiast ja podkreślam to, co powiedziałem, że to była taka pełna zachęta, mobilizacja, czasami nawet można by powiedzieć pewnego rodzaju odczucie przymusu ze strony rodziców, kiedy mężczyzna dochodził do takiego wieku 21-22 lat. Przypomnę może jeszcze jeden ważny szczegół, że wszyscy mężczyźni, to był naprawdę promil takich, których to nie obejmowało, objęci byli obowiązkiem zasadniczej służby wojskowej. Ja również przeżyłem dwa pełne lata służby, z czego połowa mojej służby przypadła na stan wojenny. I wtedy panowało takie powszechne przekonanie, że jak już jesteś po wojsku, to kolejnym etapem twojego życia, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od stanowiska, niezależnie od miejsca pracy, jest rozglądanie się, tak w cudzysłowie, tak może nawet humorystycznie mówiąc, nad kandydatem na współmałżonka w przypadku dziewczyn, w przypadku mężczyzn, nad kandydatką na żonę, bo to jest ten moment już. Chłopie, masz już zawód, jesteś już po wojsku, no to szybciutko. To naprawdę było takie odczucie pewnej, nawet pozytywnie rozumianej presji społecznej. I to w ciągu tego jednego pokolenia, mówimy o tym, pan Jarosław też również to potwierdza badaniami, diametralnie się zmieniło. Nawet jeśli chodzi o tą politykę senioralną, bo ja rozglądam się wokół siebie, przyglądam się osobom w moim wieku i troszeczkę starszym, którzy też już doszli do wieku emerytalnego i którzy sobie wymyślają najprzeróżniejsze formy aktywizacji, łącznie z uniwersytetami trzeciego wieku i inne, przeciw którym też cała polityka społeczna rządu w zakresie polityki senioralnej wyszła naprzeciw. A ja mam 3 wnuczki i w momencie, kiedy one do nas przyjeżdżają, ja mam taką formę aktywności aktywnego seniora, że żadnej innej nie potrzebuję. Również moja kochana żona wie, że nie ma większego dla niej szczęścia, jak odwiedziny przez wnuczki i obecność wnuczek. Przy czym, oczywiście rozumiem doskonale, żeby ktoś tutaj nie myślał, że ja tego jakby nie chcę zauważyć, że jest bardzo duża ilość osób w wieku emerytalnych, których dzieci są za granicą i którym wnuki się porodziły za granicą, albo które to dzieci mieszkają dużo dalej i tam się te wnuki porodziły i z tego względu nie ma możliwości tego bezpośredniego udziału w pomocy.
A ponieważ, panie profesorze, dziś pytamy, gdzie są nasze dzieci, to też bywa tak, że są osoby w wieku emerytalnym, tym senioralnym, i okazuje się, że z utęsknieniem wypatrują, kiedy u ich dzieci pojawią się dzieci, prawda?
Ten wiek przesuwa się.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Izabela z Podgdańska, z okolic Gdańska. Tutaj miło mi się słuchało, zwłaszcza tych ostatnich słów pana profesora. Ja mam w tej chwili, właśnie kilka dni temu skończyłam 33 lata i mam trójkę dzieci, a właściwie czwórkę, tylko tak jestem świeżo po stracie maleństwa. Jutro mamy jego pogrzeb. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że ja brałam ślub mając 25 lat i to tak, i wiele osób twierdziło, że to szybko. Ja teraz z perspektywy czasu troszkę żałuję tego czasu, który czekaliśmy, żeby skończyć studia, żeby jakoś tam troszeczkę już też zebrać pieniędzy, żeby mieć tak start, żeby zacząć. Bo troszkę to jest tak, że straciliśmy trochę tej energii. Znaczy cały czas byliśmy młodzi, jak się pojawiły dzieci. Natomiast mam wrażenie, że w momencie, gdybym była młodsza, to trochę miałabym więcej energii do tych dzieci, trochę więcej pomysłów. Może właśnie w tym wieku miałabym też więcej dzieci. I trochę żałuję, że tak bardzo dobrych mam rodziców, ale i bardzo dużo im zawdzięczam, ale trochę żałuję, że tak mnie w życiu ukierunkowali na to, że na pierwszym miejscu ma być najpierw wykształcenie. W rezultacie jest tak, że mnie macierzyństwo bardzo rozwinęło i bardzo, właściwie dopiero wtedy odkryłam cel swojego życia, jak zostałam mamą, i ja bardzo chciałam zostać z dziećmi w domu. I w rezultacie tak się stało, że to moje wykształcenie, no tak naprawdę jest tam gdzieś papier i pewnie mi się przydaje na co dzień w życiu z dziećmi, natomiast ja dużo większą satysfakcję odczuwam w momencie, gdy mogę ten czas poświęcić dzieciom, niż gdybym miała tam chodzić do pracy. Mój mąż nie zarabia jakoś dużo. Ja się zawsze śmieję, że to jest takie Boże błogosławieństwo, że my naprawdę żyjemy na niezłym poziomie, mimo że ja nie pracuję. Natomiast tak wierzymy w to, że w momencie, w którym stwierdziliśmy obydwoje, że chcemy się dużo bardziej poświęcić rodzinie niż życiu zawodowemu, to przestało nam właściwie brakować wtedy pieniędzy. I mimo że właśnie jakoś nie zarabiamy, znaczy no mąż, bo wcześniej ja, ale mąż nie zarabia jakoś naprawdę dobrze, no to żyje nam się bardzo dobrze i niczego nam nie brakuje. Dzięki Bogu też możemy właśnie dzieci edukować w edukacji domowej i tak naprawdę czujemy, że na ten moment to jest dla nich najlepsze. Tu jeszcze w Gdańsku środowisko szkolne jest takie no troszkę bardzo tęczowe, więc cieszymy się, że możemy je mieć przy sobie i widzimy, jak pięknie się rozwijają, i jakby mogę tylko właśnie powiedzieć, że całkowicie potwierdzam to, że dzieci są ogromnym błogosławieństwem. Też nasza strata, właśnie w kontekście tej naszej straty muszę powiedzieć, że to jest takie dużo bardziej jeszcze widzimy, jak wielkim darem są dzieci, a z kolei właśnie taka strata też pomaga nam w wychowaniu, bo nie sądzę, że nasze dzieci kiedyś, że tak powiem, przestaną być pro-life, bo w momencie, kiedy widzą, jak dla nas też ta strata jest trudna, dla nich też jest trudna, a też jak widzą właśnie, jak chcemy pożegnać to dzieciątko, no to myślę, że dla nich też już jest to ważne. Widzą tą wartość życia, wartość tak ogromną, jaką daje nam Pan Bóg.
Bardzo gorąco dziękujemy, pani Izabelo. Mama to sens życia, tak zanotowałem pani wypowiedź. Bardzo trafna. Dziękuję, pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Prosimy, doktor Jarosław Przepelski.
Ja myślę, przychodzą mi na myśl, w ogóle dziękuję za ten głos, bo on jest rzeczywiście bardzo istotny. A on też potwierdza trochę to, co właśnie w tych badaniach, które robiliśmy, co nam pokazały. Właściwie dwie rzeczy. Jedna to dzisiaj jest walka, można powiedzieć, o kobiety i mężczyzn studentów, czyli jak połączyć tak naprawdę te dwie rzeczywistości, czyli studiowanie, bo mamy, i to jest dobrą rzeczą generalnie, mamy coraz większy odsetek osób, które podejmują studia wyższe. I rzeczywiście, tak jak profesor Guzewicz mówił, kiedyś ten okres zakończenia edukacji był dużo wcześniejszy. Więc dzisiaj to jest wyzwanie. Generalnie w badaniach też, bo pytaliśmy studentów też, którzy są i samotni, i są w związkach, w w kontekście decyzji prokreacyjnych i generalnie tutaj ta grupa jakoś bardzo mocno nie odstaje nam z tym, żeby chcieli mieć dzieci. Natomiast rzeczywiście jest pytanie o to, jak uczynić, ja to nazywam familiocentryzmem, czyli jak uczynić tak naprawdę uczelnie, zresztą na której pracuję, takimi miejscami, które rzeczywiście będą nie tylko przyjazne, ale będą wręcz jakby zachęcać, skoro jest to tak istotne. I druga rzecz, która jakby z tej wypowiedzi jest, myślę, ważna, to są takie badania w Wielkiej Brytanii. Profesor Kathleen Hakim robiła na społeczeństwie. Chodziło to o postawy jakby kobiet wobec właśnie posiadania dzieci, kariery. I ona, tak już z grubsza te liczby podając, ona jakby stwierdziła jedno, że generalnie mamy około 20% kobiet w społeczeństwie, które są ukierunkowane typowo na dom, 20% na karierę, i 60% to jest osoby, które chcą, tak kobiety, które chcą łączyć karierę i te obowiązki domowe. I to, co myślę, że dzisiaj w Polsce brakuje bardzo mocno, chociaż widać, że rzeczywiście ta polityka prorodzinna, ona jest no, nieporównywalnie lepsza, zauważalna, tak, czy strategia demograficzna w tej chwili, która gdzieś tam jest wdrażana. Natomiast dzisiaj brakuje nam w politykach publicznych tak naprawdę dostrzeżenia tych 20%, tak. Czyli to jest jakby ta rzecz, która rzeczywiście jest jakby umyka nam, że bo dzisiaj mamy takie no workholizm, czyli parcie na pracę, tak? Każdy musi mieć pracę i oczywiście jest to ważne, tak?
I to jeszcze bardzo często różnorodną pracę.
Dokładnie. I to jest jakby taka rzecz, którą to jest do rozwiązania pewnie problem, który mamy dzisiaj w Polsce. Jak to zrobić, żeby rzeczywiście i to, co nam też w badaniach właśnie wyszło bardzo mocno, jak zrównać, bo właśnie to parcie na karierę kobiety, które zostają w domu, które jakby wybierają, bo też robiliśmy badania o trzecim dziecku, o posiadaniu trzeciego dziecka, więc już jakby z matkami, które mają przynajmniej dwójkę dzieci. Problem jest taki, że właśnie ta kariera matki, mówimy o tym wspaniałym macierzyństwie i tak dalej, ale w momencie, kiedy jest pytanie o to, jaką karierę robisz, jeżeli powiesz, że to jest kariera matki, to właśnie nie jest to żadna kariera, tak można powiedzieć. I dzisiaj jest też jakby to wyzwanie staje przed nami, jak uczynić rzeczywiście takim poczuciem pewnego wypełnienia, tak? Bo dzisiaj właściwie do momentu, kiedy ktoś nie podejmie pracy, nie zrobi takiej kariery, można powiedzieć, zawodowej, która też jest ważna, tak? Bo tu nie chciałbym tego umniejszać po prostu, ale jak zmienić mentalność osób, żeby rzeczywiście to wypełnieniem, ktoś jest żołnierzem na przykład, tak? Nie produkuje nic. Po prostu broni kraju, wypełnia swój obowiązek i wszyscy go szanują, chociaż nie ma wojny. Dzisiaj jest wojna, więc może inaczej to brzmi, tak?
Ale dopóki nie było zagrożenia, dokładnie. Nie było zagrożenia, to...
Mieliśmy lata, które właściwie tak i matka dokładnie to samo robi. Ona pracuje na przyszłe pokolenia, można powiedzieć, tak?
Pani Izabela powiedziała, może to jako taki spot kampanii społecznej, mama to ma sens.
Myśmy musieli to zbadać, czy to jest rzeczywiście, taką ciekawostkę tylko powiem, bo zbadaliśmy też właśnie pewne techniki perswazyjne, które prowadzą do podjęcia decyzji prokreacyjnych i powiem szczerze, że kampanie, które by zachęcały kobiety do rodzenia dzieci są właściwie antyskuteczne. Więc jeżeli robiliśmy to na grupach, które były poddane kampanii i nie, więc zachęcanie kobiet nie jest najlepszym pomysłem, proszę ojca. Więc mężczyźni tak, generalnie mężczyzn możemy zachęcać w kampaniach, kobiety i to nam w badaniach, może kiedyś będzie okazja więcej porozmawiać o tym, pokazały nam badania, że w grupie, której w ogóle nie były poddane żadnym przekazom i grupa, która była poddana właśnie takim przekazom perswazyjnym, tak to nazwijmy, to generalnie dużo gorzej reagowały kobiety, więc lepiej kobietom...
Kto był autorem perswazji?
Proszę?
Kto był autorem perswazji?
To były długie badania, gdzie wybieraliśmy komunikaty, badaliśmy. To jest całe skomplikowane badanie, które wpisuje się w taki dzisiaj trend behawioralnych polityk publicznych. To jest bardzo skomplikowany proces, który pozwala rzeczywiście uzyskać no, takie jakby komunikaty, które rzeczywiście wpływają na zmianę zachowania, tak? Bo na tym nam zależy. Nie chodzi o to, czy się podoba, czy nie, czy jest fajne, tylko czy prowadzi do zmiany konkretnego zachowania u osób.
Mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Michał z Krudnika. Ja dzwonię, trochę nawiązując do telefonu tej pani, która wcześniej dzwoniła. My również, ja mam 32 lata, moja żona jest 3 lata starsza. Moja żona nie pracuje, ja pracuję i utrzymuję rodzinę, mamy trójkę dzieci. I chciałem zauważyć taką jedną rzecz, która nie jest mierzalna, podejrzewam, w badaniach, ale jest prawdziwa, bo widzę to i na swoim, i na przykładzie znajomych, że w sytuacji, w której mężczyzna podejmuje się utrzymania rodziny i kobieta zostaje w domu, to on siłą rzeczy ma dużo większą motywację. I to jest rzecz, która zupełnie zmienia sytuację materialną, motywację mężczyzny. bo jeżeli pracują oboje, to ta motywacja jest na poziomie powiedzmy średnim, bo w miarę ich stać, w miarę mogą. A jeżeli pracuje mężczyzna i chce, żeby kobieta była w domu, poświęciła się dla dzieci, dla małżeństwa, to on czuje się na tyle zmotywowany, że chce i potrafi dużo więcej i ta stopa życia trochę się obniża. Od kiedy ja pracuję sam, a żona jest w domu, no, wydaje mi się, że żyjemy lepiej. Ja też dużo więcej zarabiam, bo dużo bardziej chcę i potrzebuję.
Czy też pan szybciej wraca do domu?
Różnie wracam do domu.
Dziękujemy.
Wracam może szybciej, ale wstaję wcześniej. O.
Dziękujemy panie Michale, pozdrawiam gorąco i serdecznie. Prosimy profesor Mieczysław Guzewicz.
Ja może najpierw chciałbym też bardzo serdecznie podziękować pani Izabeli, najpierw złożyć szczere wyrazy współczucia, ale podziękować, bo ta wypowiedź była też myślę, że bardzo mocnym świadectwem. Wspaniałe słowa, naprawdę szczerze chylę czoła, ale kiedy słuchałem tych słów, to odczuwałem szczególną radość, ponieważ pojawiła się coś taka niesamowita zbieżność. Nasza synowa również ma na imię Izabela, również ma 33 lata. Również mają troje dzieci, również zdecydowali się na edukację domową, co być może potwierdza, że duża ilość rodziców w tym wieku, tak jak przed chwilą pan Michał, właśnie dokładnie w takim wieku, troje dzieci i to wszystko postrzegają w wymiarze bardzo pozytywnym. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą wzmożoną motywację dla mężczyzny, to jest zbadane. Myślę, że pan Jarosław to potwierdzi. Zresztą pan Jarosław tam w którymś momencie też takie zdanie wypowiedział, że to dodaje bardzo dużo motywacji do zaangażowania, do efektywności pracy, ale to również wiele lat temu i myślę, że pan doktor Jarosław też zna tą przestrzeń badań naukowych, które realizował pan profesor ze Stanów Zjednoczonych, który otrzymał za tą płaszczyznę zaangażowania w te badania Nagrodę Nobla z dziedziny ekonomii, który metodami naukowymi udowodnił, że właśnie fundamentem i głównym motywem i główną przyczyną rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo otwarte na potomstwo. Pan profesor Gary Becker, chyba nie wypowiedziałem tego nazwiska. I tam też bardzo taki przekonywujący, ponieważ potwierdzony wynikami badań naukowych sposób potwierdza właśnie to, co przed chwilą powiedział na zasadzie pewnego wyczucia i oceny intuicyjnej pan Michał, że między innymi właśnie dlatego tak to się przyczynia do wzrostu ekonomicznego, do rozwoju ekonomicznego społeczeństwa w przypadku mężczyzn żyjących w małżeństwie i posiadających dzieci, ponieważ łapią ci mężczyźni niesamowity poziom dodatkowej motywacji.
Dziękujemy. Kolejny telefon i wtedy pan Jarosław. Prosimy. Halo?
Halo?
Prosimy.
Niech żyje Pan Jezus Chrystus i będzie błogosławiona Maria Panna zawsze. Dziewica, kłania się Stefan z Krakowa. Ja jestem bardzo rad, że temat dyskusji, gdzie są nasze dzieci, z lekka zmienił się w temat, gdzie my jesteśmy w życiu naszych dzieci. Mianowicie po wypowiedziach Pani Izabeli, Pana Michała i Panów gości prowadzącego księdza doktora, chciałem zapytać właśnie, gdzie my jesteśmy w świecie naszych dzieci. My powinniśmy być aktywnymi rodzicami, ewentualnie jeśli już mamy wiek starczy, aktywnymi dziadkami. Powinniśmy poświęcać czas naszym dzieciom, naszym wnukom i w ten sposób dopełniać, można powiedzieć, w sposób bardzo odpowiedzialny ich wychowanie. Gdzie my jesteśmy w świecie naszych dzieci? Dziś często zdarza się, że rodzice gdzieś zapominają o tej swojej powinności bycia blisko swoich dzieci, przekładając to na pracę, na awanse, na jakieś sukcesy zawodowe, sukcesy naukowe, a tymczasem zapominają o swoim potomstwie. I to jest właśnie zasadniczy błąd. Moim zdaniem aktywne...
Panie Stefanie, pytanie... Gdzie, ale kolejny, w jaki sposób być przy swoich wnukach, przy swoich dzieciach? W jaki sposób?
W jaki sposób?
Tak, w jaki
aktywnie
sposób?
Aktywnie biorąc w wychowaniu, w zabawie, uczestniczyć w wychowaniu dziecka, w kształtowaniu jego osobowości. być blisko tego dziecka, nie zostawiać go samego na zasadzie, tato, a może pójdziemy w sobotę albo w niedzielę do parku albo do zoo. Nie, niestety, bo ja pracuję, mam pracę zleconą. My musimy porzucić pewne, można powiedzieć, zagadnienia, które co prawda przynoszą naszym rodzinom korzyści materialne, ale powodują również gigantyczne straty moralne dla naszych kontaktów z naszymi dziećmi. Popatrzmy na filmy amerykańskie, kiedy tam ojciec obiecuje dziecku, że pojedzie z nim gdzieś do jakiegoś parku, spędzi mile sobotę i niedzielę.
A potem się spóźnia, na przykład, prawda, jest zapracowany. A w jaki sposób w tym procesie mają uczestniczyć dziadkowie? Bo po głosie wydaje mi się, że...
Proszę pana, my akurat w naszym katolickim, polskim społeczeństwie wielopokoleniowym jesteśmy tym społeczeństwem, które w porównaniu ze społeczeństwami zachodnimi jest społeczeństwem wielopokoleniowym. Przede wszystkim, choćby ze względów mieszkaniowych, bardzo często zdarza się, że rodziny wielopokoleniowe zamieszkują w jednym mieszkaniu. Nie stać nas, tak jak tych ludzi na zachodzie, na zakup ekskluzywnych mieszkań, prawda, kredyty.
Panie Stefanie, tak. Pytanie jest bardzo konkretne, o własne doświadczenie, a nie to, powiedziałbym, takie... No, wynikało z filmów, czy tam z przekazu medialnego. W jaki sposób?
Z własnego doświadczenia, proszę pana, ja z własnym synem poświęcam własnemu synowi każdą chwilę praktycznie. Nie biorę żadnych porad zleconych, wręcz przeciwnie. Uważam, że jestem potrzebny. Muszę go nauczyć jeździć na rowerze, muszę go nauczyć jeździć na rolkach, jeśli tego zechce. Muszę z nim grać w piłkę na boisku, bo ja mam być wzorcem do naśladowania. I to jest właśnie moje posłannictwo wobec następnego pokolenia, które po mnie przyjdzie. On z kolei zapewne te same wartości przekaże swoim dzieciom, czyli moim wnukom.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pozdrawiam, panie Stefanie. Gdzie są nasze dzieci? Doktor Jarosław Przeperski.
Ja lubię trochę czasami odwracać pewne rzeczy, bo oczywiście rola ojca w życiu dziecka jest niezmiernie ważna. Natomiast znowu, jeżeli wracamy jakby do tego pytania o posiadanie dzieci, to wydaje mi się, że też trzeba złapać pewien balans, bo dzisiaj młodzi są przerażeni tym, że jak będą posiadać dzieci, to będą musieli właśnie tylko i wyłącznie poświęcać się tym dzieciom, że tak naprawdę jeżeli nie zaprowadzą na angielski, nie wiem, konie i co tam jeszcze sobie wymyślą, to właśnie dzieci będą nieszczęśliwe do końca życia. Jeżeli nie zapewnią, nie wiem, edukacji, za którą trzeba płacić grube pieniądze, to też będą nieszczęśliwe i tak dalej, tak? Więc ja myślę, że to jest też kwestia złapania pewnego balansu po prostu, bo młodzi są dzisiaj przerażeni, tak? Generalnie też trzeba zostawić pewną przestrzeń jakby, ale też zobaczmy, dużo rzeczy się gdzieś tam dzieje, ponieważ naśladujemy naszych rodziców, widzimy ich jakby w ich codzienności też, tak? Więc tu trzeba też bardzo ostrożnie, bo dzisiaj rzeczywiście jakby następuje taki zwrot, który wydaje mi się trochę niebezpieczny, że przestajemy być po pierwsze mężami, jako mężczyźni, czyli tak naprawdę idziemy w te role ojcowskie, tak? A pierwszą naszą relacją wcale nie jest relacja z dzieckiem.
Jak relacja. Jak profesora Guzewicza.
Tak, no ale tak jest. I badania też pokazują, że jakby czynnikiem, można powiedzieć, który też bardzo mocno wpływa na decyzje prokreacyjne, to jest stabilność związku, w ogóle posiadanie związku i stabilność, poczucie stabilności związku. A ta stabilność związku się bierze z pielęgnacji tego związku, z niczego innego. Jeżeli ktoś ma doświadczenie rodziny, tak, która się rozpada, to później trudno będzie takiej młodej osobie zaufać, że jego rodzina, że ktoś, z kim się decyduje przejść, tak ładnie mówimy, przez całe życie, tak, że to rzeczywiście będzie miało taki wymiar.
Czy jest możliwe, że dziecko się wychowa w idealnej rodzinie?
Nie, oczywiście, że nie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma idealnych rodzin, nie ma idealnych ludzi, więc
tutaj jest kwestia tego balansu, prawda?
Zachowanie. Oczywiście. I tutaj jakby trzeba mieć rzeczywiście jakby taką zdrowe podejście też do tego, bo możemy w pewnym momencie, oczywiście każda jakby, ja powiem z naszego doświadczenia, my zawsze mieliśmy takie tak, jak było się pierwsze rodziło, to tam jakaś witamina była, bez tego dziecko umrze i będzie niepełnosprawne, tak? Za 5 lat się pojawiła następna i się okazało, że bez tej witaminy na przykład już w ogóle, tak, się nie da żyć, a jeszcze jakieś, nie wiem, ćwiczenia trzeba zrobić albo trzeba do roku podawać, coś nie podawać i tak dalej. I nie mówię, że to nie są zdobycze jakby, nie wiem, medycyny i tak dalej, tak? Natomiast trzeba też zobaczyć jakby, tak? No, my musimy też funkcjonować. I też myślę, że ważne jest na przykład dla rodziców, to nie jest złe, że my się rozwijamy, tak, że mamy też chwilę dla siebie, a przede wszystkim, że mamy na przykład tą relację małżeńską, tak, która jest najistotniejsza. Jeżeli mówimy o wychowaniu dzieci, no to od tego zaczynamy. I też pokazują jakby te wskaźniki właśnie, które, no dzietności można powiedzieć, że silna korelacja, i to nie tylko polskie badania, austriackie pokazują, tak, w momencie, kiedy mamy silną relację małżeńską, czy tam pewnie partnerską bardziej już tak, żeby uczciwie mówić, tak, gdzieś tam na zachodzie, bo tego rodzaju, natomiast polscy małżeństwo jest dominujące, to tam się rodzą dzieci po prostu, krótko mówiąc. Jeżeli nie ma tej relacji, czyli nie dbamy, czyli na przykład matka będzie koncentrować się tylko na dzieciach, tak, po pierwszym, po drugim, to trzecie się nie pojawi nam. I tutaj nie ma siły po prostu, tak? Jest prosta zależność, krótko mówiąc.
Profesor Mieczysław Guzewicz.
To wszystko, co od początku programu mówimy, zarówno w naszych wypowiedziach, jak i w pytaniach ojca, z jednej strony potwierdza właśnie to, co pan doktor Jarosław kilka razy już wypowiedział, że rodzina jest taką rzeczywistością bardzo skomplikowaną i wymaga takich wielopłaszczyznowych badań ze względu właśnie na tą taką wielorakość różnych ważnych szczegółów w tej strukturze rodziny. No ale właśnie, no po drugie, tak dużo chcemy, tak dużo pragniemy robić i to pragnienie się potęguje w wielu środowiskach i u wielu osób. Ale to chyba jest naprawdę najwyższy moment, żeby pomyśleć o tym, żeby to w jakiś sposób konkretnić i usystematyzować. My od pewnego czasu rozmawiamy właśnie z panem doktorem Jarosławem i parę razy już nam się zdarzyło wypowiedzieć takie słowa, że już nie mamy czasu do stracenia. Jest to tak ważny moment w tej chwili, nie tylko ze względu na ową na początku przez pana doktora i przez ojca zresztą też zdefiniowaną rzeczywistość, która się nazywa katastrofą demograficzną. Nie tylko z tego powodu, bo katastrofa demograficzna jest jednym tylko z, jedną z części tych wszystkich problemów, które w tej chwili dotykają struktury małżeństwa i struktury rodziny. Więc nie ma już czasu do stracenia. To jest najwyższy moment, żebyśmy zwarli siły. To na każdej płaszczyźnie, jeśli chodzi o te środowiska zaangażowane w obronę małżeństwa i rodziny. I rozpoczynając od tego, co leży w kompetencjach pana doktora, więc od bardzo rzetelnych badań, zaczęli pracować nad skutecznymi strategiami. I ja też nie mam wątpliwości, że to, co do tej pory zostało zrobione w ostatnich 7 latach, od 2015 roku, było ważne, potrzebne i skuteczne, ale jak zauważamy, to już w tej chwili też traci jakby tą siłę dynamizmu oddziaływania, więc trzeba rozpocząć trochę inny sposób patrzenia na to, co należy robić w kierunku wzmacniania małżeństwa i rodziny. Być może rzeczywiście trzeba zacząć się zastanawiać nad powstaniem jakichś środowisk, jakiegoś instytutu, jakiegoś miejsca, które będzie strategię opracowywało, ale w oparciu o bardzo rzetelne badania. To na pewno jest ten moment.
Gdzie są nasze dzieci? Od początku naszego programu Rozmów Niedokończonych stawiamy to pytanie, odpowiadamy na nie konkretnie, ale też skrótowo, wiadomo, taka jest formuła. Chciałbym na koniec zadać dwa pytania. Pierwsze, po co nam dzieci? I chciałbym, by ta odpowiedź była kierowana, no wiadomo, do tych, którzy są już na tyle młodzi jako mężczyźni, kobiety, że powinni mieć dzieci, więc chcę mi odpowiedzieć dlaczego, do tego otoczenia społecznego, które może na to wpłynąć. Ale drugie pytanie, bo tak zapadło mi w głowie to sformułowanie pana doktora tutaj w studium o tych procesach perswazyjnych, że one nie działają. A zatem zapytam tak, jakie bajki, opowiadania, historie powinny towarzyszyć dziecku od początku jego rozwoju, by potem nie trzeba było stosować żadnych kampanii, które billboardowe trwają miesiąc, dwa, albo jakieś spoty reklamowe, które przełączamy, bo chcemy obejrzeć materiał, który nas właściwie interesuje, tylko żeby macierzyństwo i ojcowstwo było najważniejszym sensem ludzkiego życia.
Znaczy ja myślę, że pierwszą taką bajką to jest bajka rodziców. To jest jakby przykład, bo to jest ta najważniejsza, tak, można powiedzieć. Czyli przykład jakby rodziców, którzy rzeczywiście pokazują, że to ma sens, tak? Ale też taki nie cukierkowaty, bo to jest też jakby to istotne, żeby pokazać, że to rodzicielstwo dzisiaj, bo my trochę weszliśmy w taki obraz rodzicielstwa że tylko miłość, tylko tak, jest po prostu super i w ogóle...
Bo każde... obrazki wiszące na ścianie.
Tak, dokładnie, że każde dziecko po prostu, które, nie wiem, wychowujemy, to jest spełnieniem wszystkich naszych marzeń i tak dalej. I to też prowadzi do pewnych frustracji później, tak? I to jest pewien problem takiego właśnie podejścia cukierkowatego do w ogóle rodzicielstwa, macierzyństwa i tak dalej. To jest też konkretny trud. Oczywiście, myślę, że jakbyśmy zsumowali, to jest więcej tych chwil i tych jakby sukcesów, można powiedzieć, tak? Ale też nie ma co uciekać, bo dzisiaj boimy się cierpienia, nie? Generalnie, jako społeczeństwo i uciekamy przed tym cierpieniem. I w momencie, kiedy to zderzenie następuje, no to rzeczywiście coś tam nie pasuje w tych klockach. I młodzi widzą, tak? Ja powiem szczerze, że dużo jest takich wśród młodych też obaw na przykład, bo sami na przykład dzisiaj też widzą, że nie są do końca w kondycji takiej, że przeżywają choroby, trudności, tak? I dzisiaj generalnie jakby takim, myślę, że to jest jedna w ogóle z takich trudniejszych rzeczy, że dzisiaj uciekamy, jeżeli coś się pojawia, tak? To jest koncepcja rezyliencji w ogóle, która mówi o tym, o odporności, sprężystości pewnej. I są oczywiście pewne mechanizmy i pewne nawet techniki jakby, tak? I w wielu krajach gdzieś tam się stosuje jakby wzmacniania, czy czynniki, które wzmacniają taką odporność dzisiaj. Bo dzisiaj rzeczywiście, czy macierzyństwo, ojcostwo jest łatwe? Nie. Bo jak w wieku 20-21 lat musimy zamiast właśnie dyskoteki, pieluchy, no to jest to pewna strata, tak? Więc myślę, że to jest ta bajka, którą powinniśmy gdzieś tam od początku, myślę, opowiadać, tak?
A po co nam dzieci?
Po co nam dzieci? Bo myślę, że one są generalnie poczuciem szczęścia, tak? Ostatnio miałem nawet taką rozmowę już bez badań. Trzeba do kogoś wracać, nie? Trzeba się z czegoś cieszyć, bo pieniądze do pewnego momentu pewnie tak, nie? Natomiast dla mnie są sensem życia. Oprócz mojej małżonki, która jest pierwszym sensem, bo za chwilę te dzieciaki też wyfruną i po prostu nie ma co liczyć, że ja nie chcę, żeby oni też zostali z nami, bo to jest ich życie i muszą gdzieś tam realizować w pewnym momencie.
Własnością rodziców, mogą wyfrunąć z gniazda?
No, powinny nawet i myślę, że jest pewien wiek, kiedy powinny nawet, a nie tylko po prostu, no... Będę zmartwiony, jeżeli nie. Natomiast ja powiem tak, i z punktu widzenia jakby też makroekonomicznego i tak dalej, są kluczowe w ogóle, tak, dla społeczeństwa. Tu profesor Guzewicz wspomniał, tak, makroekonomiczne, ale też wczoraj był kongres demograficzny w Poznaniu. Były prezentowane też badania, że właśnie jeżeli ma się szczęśliwą rodzinę, posiada się dzieci, to jest też szczęśliwym pracownikiem, dużo wydajniejszym pracownikiem i tak dalej. Jest masę badań, które potwierdzają, oczywiście amerykańskich, nie polskich. Myślę, że potrzeba właśnie dlatego wzmocnienia tych badawczego.
Myślę, że pan doktor się ze mną zgodzi, że to słowo demografia to brzmi tak strasznie sztucznie, nie?
Trochę tak, ale to zależy gdzie. No w języku naukowym mamy dużo sztucznych słów, więc my jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast rzeczywiście...
Powinno nam zależeć na dzietności, a nie na demografii.
Tak, na dzieciach, generalnie, na człowieku, na fajnych młodych ludziach.
Profesor Mieczysław Guzewicz.
No ja znowu z punktu widzenia, kiedy ojciec zadawał to pytanie, to od razu odpowiedź moja się rodziła przy odniesieniu do Biblii. Po co nam są dzieci? Po co potrzebne nam są dzieci? No proszę, ale tak naprawdę proszę ze spokojem. Tak kwoli jakby własnego komfortu psychicznego.
Ja mówię, pan chce mieć dzieci, a szatan nie chce, żeby ludzie mieli dzieci, bardzo prosto.
To ja w tamtym kierunku nie chciałem poprowadzić mojej odpowiedzi, mojej myśli. Chciałem poprosić, żeby tak ze spokojem przeczytać Stary Testament i dostrzec tam dużą ilość małżonków borykających się z problemem w poczęciu, nieposiadających dzieci i zauważyć, jaki to był dla nich poziom tragedii. Nieposiadanie dzieci. Również z tego powodu, o którym powiedzieliśmy, odczucia, że w ich małżeństwie nie ma Bożego błogosławieństwa, ponieważ nie ma dzieci. Nie dlatego nie ma dzieci, że nie ma Bożego błogosławieństwa, tylko nie ma Bożego błogosławieństwa, ponieważ nie ma dzieci. I też w takim razie trzeba powiedzieć, po co nam są potrzebne dzieci. No właśnie po to nam jako małżonkom, nam jako rodzinom, żeby za tym szła ogromna ilość tego Bożego wsparcia, tego konkretnego Bożego wsparcia. Proszę popatrzeć, że zarówno w pierwszym telefonie pani Izabela, jak i w drugim telefonie pan Michał to potwierdzali, że oni nie wiedzą dlaczego, ale ze spokojem udaje im się łączyć koniec z końcem, mimo że tylko panowie tam w tamtych małżeństwach, w tamtych rodzinach pracują. Ale my wiemy, no i tak to nazywajmy, no idzie za tym po prostu Boże błogosławieństwo. Natomiast w wymiarze społecznym jest podobnie. Brak dzieci w społeczeństwie to jest po prostu początek pasma tragedii. No ja jeszcze raz to podkreślę. No, skoro zadajemy to pytanie, dlaczego od 32 lat od początku przemian politycznych i ekonomiczno-społecznych w naszym kraju mamy cały czas podwórkę, to jest jedna z odpowiedzi. Niech to do nas dotrze. Ja nie chciałbym tutaj negatywnie i źle wróżyć, ale jeśli nie daj Boże nastąpiło jakieś zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie naszej granicy, naszego narodu, to nie wiem, przepraszam, to co teraz powiem jest może zbyt odważne, ale nie wiem tak do końca, czy możemy liczyć na Boże błogosławieństwo, bo wielu ma takie przekonanie, że Pan Bóg nas będzie chronił przed najprzeróżniejszymi nieszczęściami. Drodzy Polacy, drodzy katolicy Polacy, nie byłbym pewny dopływu Bożego błogosławieństwa, skoro my od ponad 30 lat zamknęliśmy się na dzieci.
Bardzo gorąco dziękuję. Gdzie są nasze dzieci? Profesor Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny, Konferencji Episkopatu Polski, dr Jarosław Przeperski, dyrektor Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pozdrowienia dla małżonek, pozdrowienia dla dzieci, dla wnuków i oby dzieci było jak najwięcej. Dziękuję też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.